znowu tutaj, w tym bardzo wyjątkowym dniu, Bhima Ekadashi. Ilu z was dzisiaj pości z okazji Bhima Ekadashi? Całkiem sporo osób. Więc tak z wielu z was w jakiś sposób ominęło poprzednie Ekadashi, czy to dlatego? To znaczy, że niewiele osób będzie brało udział w uczcie. Będziemy mieli ucztę świętego imienia. To też jest dobre. Nie wiem, dlaczego w języku angielskim jest to nazwane poszczenie. Jest słowo poszczenie w języku angielskim. Fasting oznacza poruszanie się szybko. Jeśli z tego, co ja rozumiem, poszczenie oznacza, że poruszamy się powoli. Jest to dziwny język. Post. Post. Jest. Ja poszczę.
Ja poszczę.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Prachavine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishatharine
Kasin tu gai bacha, tita nam pavani bio, Krishna bio namo namaha. Krishna karuna sindu, dina bandhu jagat pate, Krishna gopika kanta, radha kanta namostute. Sapta kanchana gaurangi, radhe vrindavaneshwari. Prisha Banu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, myśląc jeszcze o Bhimie, oczywiście Bhima jest bardzo potężny. Jeśli chcemy czuć siłę tego dnia poszcząc, dobrze jest myśleć o Bhima Devie i prosić o jego błogosławieństwo. On osobiście nie był dobry w poszczeniu. Zdawało się, że miał pewne problemy i dlatego dostał tę dyspensę, że jeśli będziesz tylko pościł tego jednego dnia w całym roku, wtedy będzie ok. Ale to nie znaczy, że my imitujemy Bhimę. Ale podążamy. Jeszcze inna interesująca rzecz na temat Bhimy. Mahabharata oczywiście bardzo, bardzo dotyczy pięciu Pandawów. Generalnie mówi się, że głównym bohaterem Mahabharaty jest albo Arjuna, albo Yudhishthira. A zgadnijcie, kto mówi, że to nie Arjuna ani Yudhishthira, ale raczej Bhima. Kto tak mówi? Ktoś może chciałby spróbować zgadnąć? Pośród sławnych acharyów Vaishnavizmu, Madhva Acharya. A dlaczego Madhva Acharya będzie mówił taką rzecz? Jest inkarnacją, Madhva jest inkarnacją Vayu i Bhima również. Więc naturalnie, jeśli chodzi o Madhva Acharya, Bhima dla niego jest faktycznym bohaterem Mahabharaty. Możecie powiedzieć wszystkim swoim przyjaciołom zatem. Chcieliśmy rozpocząć dzisiaj od bardzo sławnego wersetu Bhagavad Gita, który możemy znaleźć pośród czterech wersetów Chatur Śloki. Czy tłumaczenie dobrze wychodzi? Wszyscy są zadowoleni.
The verse goes like this: Matchitta matgata prana,
Matchitta matgata prana,
Matchitta matgata prana,
Matchitta matgata prana,
Bodhayanta parasparam,
Bodhayanta parasparam,
Bodhayanta parasparam,
Bodhayanta parasparam. Kathayantascha mam nityam,
Kathayantascha
mam nityam,
Tushyanticha ramanticha,
Tushyanticha ramanticha. Co znaczy ten werset? Myśli moich czystych wielbicieli są zawsze pogrążone we mnie. Ich życia są w pełni podporządkowane służbie dla mnie, a rozmowy o mnie, którymi oświecają się nawzajem, są dla nich źródłem ciągle wspierającej radości i szczęścia. Ale chciałem pokazać wam inne tłumaczenie tego samego wersetu. Mój brat duchowy Garuda Prabhu je spisał, który wydał tłumaczenia i coś w rodzaju komentarzy do Bhagavad Gita. Swoimi myślami skupionymi na mnie, czy z myślą o mnie, z życiem, czy z oddechem życia ofiarowanym mnie, oświecając siebie nawzajem i rozmawiając o mnie bezustannie, oni są przesyceni i czują w rzeczywistości porywającą miłość. Trochę inne tłumaczenie. Garuda tutaj wykazuje, że ten werset ma parę istotnych punktów. Śla Prabhupada, polecam oczywiście, żebyście przeczytali znaczenie Śla Prabhupada, w którym Prabhupada wykazuje prostą i wzniosłą metodę podążania za tym opisem wielbicieli, czyli intonowanie mantry Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Garuda Prabhu daje inną, powiedzmy, analizę, w której mówi, że ten werset podaje trzy zasadnicze punkty. trzy instrukcje. Pierwsze mówi nam, co powinniśmy ofiarowywać Najwyższemu Panu. Matchitta, czyli powinniśmy ofiarować nasze umysły, albo też, szerzej mówiąc, naszą całą świadomość. Madgata prana. Powinniśmy ofiarowywać oddech naszego życia, nasze powietrze życia. Prana to jest oddech życia, albo mówiąc szerzej, po prostu życia. Należy ofiarować całe swoje życie Panu. I wtedy, po ofiarowaniu tych zasadniczych rzeczy Najwyższemu Panu, wtedy możemy ofiarować coś sobie nawzajem. I cóż takiego możemy ofiarować sobie nawzajem i również samym sobie na temat w kontekście Najwyższego? Możemy ofiarować nieprzerwane relacje, które oświecają, oświecające relacje czy wymiany Bodhayanta Parasparam. Bodhayanta oznacza oświecenie, znaczy powodujące oświecenie. Tak jak słowo Buddhi pochodzi z od, czyli rozbudzać. Bodhayanta, czyli to, co powoduje, że ktoś będzie rozbudzony. Parasparam, w tę i z powrotem. Czyli, że ma miejsce wymiana. Uczciwa wymiana. Bierz, ale też daj. Albo daj i bierz, jeśli wolicie. Jeśli wolicie najpierw dostać, a później wziąć. Dostać, a później dać, to można też tak, ale para, chodzi o to, że dawanie w wymianie. Bodhayantah parasparam. Kadhayantah chamam nityam. I bezustannie, przez cały czas tego typu wymiana, oświecenia może mieć miejsce. I jak to oświecenie może przebiegać? Poprzez rozmowy. Katha. Czyli może to, mogą to być historie czy opowieści. Opowiadanie historii, że pewnego razu, dawno, dawno temu, pojawił się Krishna. I co wtedy? Wtedy tak wiele rzeczy o jego życiu, zdumiewających, ekscytujących rzeczy. To jest opowiadanie historii, ale szerzej może znaczyć rozmowę. Wymienianie słów w rozmowie jest formą wymiany, interakcji, słuchanie, kiedy my nie mówimy. Mówienie i słuchanie w tę i z powrotem, jest to ta wymiana. Tushyanti cha ramanti cha. I trzecią rzeczą, którą ten werset nam mówi, to spełnienie, które przychodzi poprzez te pierwsze dwie czynności ofiarowania umysłu i powietrza życia Panu i wymienianiu naszego oświecenia i słów, opowieści, mówienie o Krysznie pomiędzy wielbicielami. Co z tego otrzymujemy? Otrzymujemy spełnienie czy satysfakcję. W języku angielskim mamy słowo spełnienie, które oddaje poczucie pełności. Poczucie, że niczego nam nie brakuje. Materialny świat jest miejscem niedostatku. Wszystkiego brakuje. W świecie duchowym niczego nie brakuje. I dlatego to spełnienie przychodzi w dwóch formach: Tushyanti i Ramanti. Tushyanti to jest bycie przesyconym. To nie znaczy, że masz dosyć, bo zawsze chcesz więcej, ale to jest w pełni spełniające. Ktoś czuje się przesycony czy nasycony. I ostatecznie czucie porywającej miłości. I think so. Przepraszam, pełnej zachwytu miłości. Zachwycającej. W języku angielskim ten zachwyt to jest stan, w którym, który praktycznie wyrywa ci powietrze, pełnej zachwytu miłości. Zachwycającej. W języku angielskim ten zachwyt to jest stan, w którym, który praktycznie wyrywa ci powietrze swoim zaabsorbowaniem. Taka intensywność miłości, że jesteś zagubiony, zatracony w tej emocji miłości. Ramanti, mamy słowo Rama, w mantrze Hare Krishna, Rama, ono odnosi się do tego Ramana, tej przyjemności, która jest przyjemnością miłości. Wszystko to ma sugerować, że poprzez te praktyki stworzymy tę idealną sytuację, która jest tym, czego wszyscy szukamy, która jest daleko ponad tym, o czym mówiłem wczoraj, czyli ideach utopii. Wczoraj ci z was, którzy tutaj byli, ci z was, których tutaj nie było, to mówiliśmy trochę o historii zachodniego świata, no i troszeczkę też wschodu, o różnych koncepcjach tam idealnego świata. Przedstawialiśmy je po kolei. Mówiliśmy o Platonie, mówiliśmy o świętym Augustynie, o Dante. Przeczytaliśmy trochę z tych dziwacznych ustępów Thomasa Moora. Wspomniałem również o innym brytyjskim autorze H.G. Wellsie, który napisał współczesną utopię. Również wspominaliśmy o tym, jak różne wysiłki były robione po to, żeby w prawdziwym świecie nie tylko mówienie o jakimś idealnym miejscu, ale próbowanie urzeczywistnienia tego. Wspominaliśmy o jednej osobie, która bardzo ciężko próbowała. To był pan Lenin.
I almost want to say John, but that's the movie. Anyway. Such persons,
tak wiele podobnych osób, które spowodowały straszne spustoszenie w świecie z powodu swojego przekonania na ten temat, jak można poprawić świat. Więc chciałem tutaj zaznaczyć, że oni byli naprawdę, naprawdę głęboko przekonani, że jeśli wszyscy będą podążać za ich ideałem, to wtedy świat będzie lepszym miejscem. Mieli naprawdę dobre intencje. Rezultaty były jednakże całkiem przerażające, można powiedzieć, bardzo straszne. Jeśli też mówimy o Wspominałem, że to były osoby, myślano, że zmienią cały świat. Inni mówili, że może mieli bardziej skromne cele. Mówili, że może nie próbujmy zmienić całego świata, zróbmy małą społeczność. Zróbmy może coś, co zazwyczaj jest nazwane taką celową społecznością. I było takich, były takie różne organizacje rozpoczęte w Ameryce. Na początku, nawet XIX wieku, były pierwsze takie wysiłki poczynione wtedy w północno-wschodnich Stanach. Jest to Robert Owen, który był założycielem jednej z takich organizacji. Też wspomniałem o Mahatmie Gandhi, który miał podobne idee i nie tylko idee, ale faktycznie rozpoczynał. Otrzymał dotację ziemi w południowej Afryce
i
jakiś czas wcześniej czytałem, że Tolstoja, jeszcze innego europejskiego autora, akurat nie pamiętam jego imienia, ponieważ poszczę, ale nie, wspominaliśmy Lewa Tolstoja, ale jeszcze mamy na myśli kogoś innego. Johna Ruskina. O niego chodziło. On napisał coś, co bardzo zainspirowało Gandhiego do stworzenia alternatywnego społeczeństwa. Dlatego rozpoczął tam to miejsce, które nazywało się Fenikowie, czy coś takiego. I jeszcze też inne miejsce w południowej Afryce i dwa kolejne w Indiach. Ktokolwiek może widział ten film Gandhi? Czy ktokolwiek widział? Może tam zwróciliście uwagę, że na tym filmie są czasami jego zdjęcia, jak jest na jednej z tych farm, które rozpoczął. Na jednej z tych farm kłóci się ze swoją żoną, bo on mówi jej, że teraz wszyscy będą równi, jeśli chodzi o robienie różnych obowiązków, łącznie ze sprzątaniem toalet. Bo w kulturze Indii tradycyjnie to było dla osób spoza kasty. A Gandhi i jego żona pochodzili ze społeczności Vaishya. I żona myślała, że ja jestem Vaishyą. Nie jestem osobą niedotykalną, dlatego ja nie będę sprzątać toalet. I Gandhi, który zdawał, był znany jako, chociaż oczywiście był znany ze swojej tolerancji, łagodności, w rzeczywistości był również osobą o gorącym temperamencie i czasami puszczał swoje nerwy i wylewał to na swoją drogą żonę i nalegał, że nie, będziemy sprzątać toalety tak jak wszyscy inni. Ale to jest jedna scena z tego filmu. Wiele prób było poczynionych, żeby rozwinąć takie alternatywne społeczności. Jest jeszcze kolejna w południowych Indiach, na południe od Chennai. Nazywa się Oroville. Czy może ktoś był w Oroville? Robert był. Oroville zostało założone przez zwolenników Aurobinda Ghosha, który był w pewnym sensie osobą duchową. Dużo pisał na duchowe tematy. Potem jak był po jego działalności rewolucyjno-politycznej, Więc ta instytucja Orovil ma miejsce jeszcze do dzisiaj. Chciałem podzielić się z Wami inną, powiedzmy, pewną wskazówką odnośnie myślenia o idealnym społeczeństwie. Może to jest trochę dziwaczne, ale to zwraca uwagę na to, co ludzie uznają problemy materialnej egzystencji, jak oni je dostrzegają, że to powoduje, że jakiekolwiek doskonałe społeczeństwo w tym świecie jest trudne do urzeczywistnienia. W 1929 roku pewien fizyk z Irlandii o imieniu J.D. Bernal opublikował książkę. Ta książka była nazywana Świat, mięso i diabeł. Jest to rzut oka w przyszłość trzech wrogów racjonalnej duszy. To był w 1929 roku. Później ktoś miał przemawiać na, jeden z naukowców miał dać wykład, który miał poświęcić ku pamięci temu fizykowi Bernalemu. Możemy powiedzieć coś na ten temat, ale może powiedzmy trochę o jego idei. To może Wam trochę brzmieć jak science fiction i w rzeczywistości to może zainspirowało paru twórców science fiction. Książka mówi na temat świata, ciała i diabła. On chciał zaproponować tam, że istnieje pewien problem w tym świecie. Jest pewien problem z materialnym ciałem i istnieje problem z naszymi motywacjami. Te motywacje on rozpoznawał jako diabła. Nie dlatego, że był jakimś konserwatywnym chrześcijaninem, ale utożsamiał je w ten sposób. On pragnął zaproponować sposób, przez który można rozwiązać te problemy. I jak to chciał zrobić? Pierwszy problem to Ziemia, czy ten świat. Ten problem, który jest zawarty w tym świecie, może być rozwiązany, pisze, poprzez budowanie statków kosmicznych i ucieczkę z tego świata. Daleko odsunięcie się od tego świata. I budowanie kolonii gwiezdnych. Ciało, czyli materialne ciało, oczywiście jest problemem. A dlaczego? Bo ono się rozpada z czasem. Pisze, że temu można zapobiec, czy rozwiązać, dr Bernal, po prostu przez rozwijanie chirurgii, że powiem, sztucznej chirurgii części zamiennych, tak. Oczywiście niektóre z tych rzeczy już mają miejsce dzisiaj. Widzimy zamienność różnych części ciała. Jego idea zdawała się być taka, że ostatecznie będziemy w stanie zastępować wszystkie części ciała. I to będzie prowadzić do transformacji, w której to ludzki mózg będzie podtrzymywany przy życiu w czymś w rodzaju słoika. Powiedzmy dużej puszki. Tak jak mamy puszki z zupą, tylko że trochę większej. Wkładamy tam mózg I ten cylinder będzie podłączony elektrycznie do organów zmysłowych, które w tym czasie będą poprawiane czy naprawiane. To będą zmysły jak nasze obecne, tylko że lepszej jakości. Będziemy w stanie widzieć lepiej, będziemy w stanie wąchać, smakować, słuchać wszystkiego jeszcze lepiej niż jesteśmy w stanie dzisiaj. Mózg będzie połączony z tymi rzeczami przez jakieś przewody elektryczne i mózg będzie w cylindrze, który będzie w statku kosmicznym na kolonii kosmicznej. Brzmi dobrze, czyż nie? Dla niego ciało będzie stopniowo zamieniane, że będzie przypominać trochę bardzo, bardzo dobrej klasy homara. Lobster. Jak, czy może chcielibyście być homarem? Dlaczego nie? Jego treść w tym, czy on wykazuje, że to może doprowadzić do czegoś jak nieśmiertelność dla ludzkich istot. A dlaczego? Bo mózg według niego będzie mógł być połączony jeden z drugim. I ostatecznie doszłoby do komunikacji pomiędzy mózgami bez języka. Można by po prostu coś pomyśleć, ktoś inny będzie mógł wiedzieć, co myślisz. Jakbyście pomyśleli o tym przez chwilę, możecie sobie uświadomić, że może wam by się to nie spodobało, bo może wcale byście nie chcieli, by ktoś inny wiedział, co myślicie.
Right.
Czyż nie? Więc jeden mózg będzie zbyt stary, no to wtedy po prostu byłby zastępowany poprzez nowszy mózg, który mógłby być dodawany do takiego zbiorowego umysłu. I to, on mówi, rozwiąże trzeci problem, którego on nazwał diabłem. Dla niego ten diabeł to było poczucie indywidualności, z powodu którego pochodzi nasze egoistyczne pragnienie. Więc wszystko, co musimy zrobić, to połączyć wszystkie nasze mózgi w cylindrach i sprawić, żeby nasze ciała wyglądały jak homary i umieścić te ciała w statkach kosmicznych z dala od siły grawitacji Ziemi. I wtedy wszystko będzie wspaniale. Bernale opisuje dalej, przewiduje, że nie wszyscy będą chcieli się poddać czemuś takiemu. Nie wszyscy będą chcieli oddać swoje mózgi do cylindrów. Mówił, że może z 10% ludzkości sięgnęłaby po takie rozwiązanie, a w ten sposób 10% ludzkości stałaby się nadludzka, a pozostała ludzkość pozostałaby taka, jaka jest i weszłaby pod kontrolę nadludzi, którzy wtedy robiliby, tworzyliby różne zaangażowania dla tych zwykłych ludzi, czy po prostu utrzymać ich w spokoju, praktycznie, żeby w jakiś sposób sprawić, żeby ich życia trwały dalej w tym bez żadnego znaczenia. Taką miał wizję. Fabuła, powiedzmy, się zagęszcza.
There was a
Jest jeszcze kolejny Anglik, już też fizyk,
Freeman
Dyson,
który
dawał wykład w tak było w 1972 roku i on pragnął uhonorować doktora Bernal, opisując to, co on odczuł, że teraz w 1972 roku faktycznie teraz stanie się to możliwym dzięki postępowi nauki. Nie będę wchodził we wszystkie szczegóły, ale zasadniczo on uważał, że biologiczna inżynieria sprawi, że te wszystkie różne stymulujące rzeczy będą możliwe. Praktycznie będą różne inżynierie bakteryjne, które te bakterie będą robić różne przysługi dla ludzi, będą odpowiednio wyszkolone. Chodź, bakteria, siadaj. Aport. Również odczuł, że ta planeta Ziemia jest problemem. Próbujemy udoskonalić ten świat, a to nie może zadziałać. W rzeczywistości potrzebujemy skolonizować wszechświat. System słoneczny. On czuł się przekonany, może nawet jeszcze się czuje, jeszcze żyje, że gdzieś tam jest woda. Ale gdzie? Na kometach. Jest mnóstwo komet. Jedyne, co musimy zrobić, to po prostu przychwycić, że tak powiem, przechwycić jakąś, czy chwycić się jakiejś, i znajdziemy tam mnóstwo wody, tlenu, azotu i wszystkich rzeczy zasadniczych do życia. Wszystko tam jest. Pisze, że są niezliczone miliony komet w przestrzeni. Pisze, że brakuje im tylko dwóch zasadniczych potrzeb, żeby ludzie się mogli tam osiedlić, czyli ciepła i powietrza. I do tego, pisze, biologiczna inżynieria przyjdzie na ratunek w tym problemie. Nauczymy się, jak hodować drzewa na kometach. Więc my się teraz śmiejemy, ale kto wie, może pewnego dnia, może tak się stanie. I tam znajdziecie się na komecie, intonując Hare Krishna, jedząc coś pochodzącego od biologicznie modyfikowanego drzewa, które produkuje tlen. Pisze dalej, żeby sprawić, żeby drzewo rosło w przestrzeni bez powietrza, z dala od słońca, praktycznie to jest tylko problemem za stworzenia od nowa skóry liści. Tylko to. W każdym organizmie skóra jest kluczowym elementem, który musi być najbardziej delikatnie uszyty odpowiednio do potrzeb środowiska. Dlatego skóra liścia w przestrzeni musi być odpowiednia dla spełnienia tych wymagań. Musi być opaque. Musi być odporna na promienie ultrafioletowe. Musi być nieprzepuszczalna dla wody. Przenosić widoczne światło dla fotosyntezy. I musi mieć minimalną zdolność czy przychwytywania promieni ultrafioletowych. Czerwonych, przepraszam. Więc jeśli mamy tu jakichś wynalazców, którzy czują się do tego zainspirowani, może ktoś z was jest tutaj mamy jakichś może naukowców inżynierii genetycznej, biologicznej, żeby wymyślili taki list, który spełni te wymagania. Tak czy inaczej, ten profesor, ten fizyk Dyson pisze, że to było w 72 roku, pisze, przypuszczam, że w kolejnym stuleciu częściowo imitowanie procesu życia i poprawiając te procesy życia, nauczymy się, jak produkować samoreprodukujące się maszyny, których celem będzie reprodukcja, żeby rozróżnić i koordynować te czynności tak możliwie, jak to się da, tak dobrze, jak to się da, żeby so they will develop those. Że będą tak, te organizmy będą tak zaawansowane, niczym ptaki. Po tym, jak skonstruujemy pojedyncze takie maszyny, jajo, i dostarczymy do tego odpowiednie programy komputerowe, to jajko i jego przyszłe potomstwo rozrośnie się w kompleks przemysłowy, który będzie w stanie spełniać ekonomiczne zadania olbrzymiego zasięgu. Będą mogły budować miasta, sadzić ogrody, konstruować elektrownie, startować statki kosmiczne, czy nawet hodować kurczaki. Cały program i jego wykonywanie zawsze pozostanie oczywiście pod ludzką kontrolą. Na pewno. Nawet jeśli pozostało pod ludzką kontrolą, pytanie, jaką ludzką kontrolą? Jacy ludzie? Czy może to was przekonuje, że to się stanie? Aby się nie stało. Zgadzam się, lepiej, żeby tak nie było. Wszystkie te fantazje różnych organizacji, jak rozwiązać te problemy życia, brzmią praktycznie mechanistycznie. Czyż nie? I właśnie prawdopodobnie dlatego my wolelibyśmy myśleć o faktycznym ideale, który to rozumiemy nie jest tylko ideałem, ale również rzeczywistością. W rzeczywistości to jest jeszcze bardziej rzeczywiste niż to, co większość ludzi przyjmuje za rzeczywistość. Chodzi o świat duchowy. Chciałem dać parę wglądów w ten świat duchowy, co posiadamy z naszych siostr. Najpierw z Ramayany. Z Balakanda, z pierwszej części Ramayany. Jest to opis, kiedy to mędrzec Vasishtha. To jest opis jego ashramu. Uznałem, że to jest interesujące w przeciwieństwie do połączenia z tymi ideami takich celowych społeczności. Tutaj jest opisane, opisuje to Vishwamitra, który przyszedł razem ze wszystkimi swoimi, z całą swoją armią. W tym czasie on był jeszcze królem. Przyszedł tam do jego ashramu. Był pełen różnych kwiatów, owoców, drzew. Był niczym drugi świat Pana, niczym druga kraina Pana Brahmy. Był przepełniony różnymi ziołami, przepraszam, różnymi stadami zwierząt. Nawiedzane przez doskonałe istoty i niebiańskie ptaki, czy niebiańskich śpiewaków. Czyli przez niebiańskich śpiewaków. Not birds.
Not birds, bards.
Może ptaki też nawiedzały go, ale chodzi o bardów, śpiewaków. Był cudownie stworzony przez dzięki Danavom, Gandharvom, Kinarom. Był wypełniony poskromionymi jeleniami i był domem dla różnych grup ptaków. Był przepełniony różnymi Brahma Rishimi, mędrcami, którzy są w stanie widzieć Brahmana i często odwiedzany przez Deva Rishich, czyli tych, którzy widzą boskość. Ludzi, którzy osiągnęli doskonałość przez praktykę wyrzeczeń, którzy byli tak promieniści jak ogień. Ten ashram był jaśniejący i bezustannie odwiedzany przez potężnych ludzi przypominających Pana Brahmę, którzy żywili się samą wodą. Dla tych, którzy z was, którzy dzisiaj poszczą, albo żyli samym powietrzem, albo na zeschłych liściach. Czyli wspaniała dieta. Był pełen osób samokontrolujących się, ascetów, tych, którzy pokonali złość, pokonali swoje zmysły, ludzi, którzy żyli jedynie owocach i korzeniach i którzy zupełnie oddali się modlitwie i ofiarom. To jest ten opis ashramu Vasishthy. I co się dzieje w związku z tym? Ramayana opisuje, że po zobaczeniu tego zdumiewającego ashramu Vasishthy u niego, Vasishtha ugościł króla i całą jego armię, tysiące żołnierzy, olbrzymią ucztą. Nie będziemy wchodzić w szczegóły tej uczty, bo pościmy dzisiaj i to nie będzie zbyt miłe, jeśli będziemy się ślinić, słysząc o tej uczcie. Wystarczy, że powiemy, że Vasishtha ciekawił się, skąd to wszystko pochodzi, ten mędrzec, co on robi. On tylko tutaj siedzi, medytuje, praktykuje swoją jogę i nagle tutaj taka olbrzymia uczta. Spytał go Vasishtha Muni, skąd to wszystko się bierze. On powiedział, że to wszystko pochodzi od mojej krowy Surabi. Król Vishwamitra powiedział, chcę tę krowę. A Vasishtha odpowiedział, myślę, że ona nie zgodzi się pójść z tobą. Możesz ją spytać, ale wątpię, żeby ona się zgodziła. I z pewnością ona się nie zgodziła. I to doprowadziło do wielkiej bitwy pomiędzy Vasishthą i Vishwamitrą, w której Vasishtha pokonał Vishwamitrę swoją wyższą brahminiczną mocą. Vishwamitra z jego mocą kshatry nie był w stanie pokonać mocy brahmińskiej Vasishthy. I wtedy Vishwamitra decided. I wtedy Vishwamitra zdecydował w wyniku po przegranej, że on musi stać się brahminem, żeby mieć tę wyższą moc. I dalej jest długa opowieść o tym, jak on będzie spełniał wyrzeczenia i ostatecznie, żeby osiągnąć to, czego pragnie. To taka uwaga na boku, ale sedno jest w tym, że jest przepiękny ashram, w którym Vasishtha miał wszystko. Wszystko, co upragnione. Tak naprawdę dzięki swojemu wyrzeczeniu. W 10 kanto Bhagavata, tutaj będziemy tym kończyć, mamy opis tego, jak Krishna pokazał świat duchowy mieszkańcom Vrindavanu. On tam ukazał to Gopa, czyli pasterzom. Pokazał im Vaikuntę, jak pewnego dnia wziął ich wszystkich do Brahmahrada, czyli jeziora pana Brahmy, które jest tym samym co Akrura Tirtha, czyli miejscem nad rzeką Yamuną, gdzie Akrura później również zobaczy świat duchowy. Uważając Krishnę za Pana, za Ishwarę, gopi pomyślały z chciwością w umyśle, czy z gorliwym nastawieniem, że prawdopodobnie Najwyższy Pan zabierze nas do swojej własnej siedziby, która jest niepostrzegalna. Wszechwidzący Pan spontanicznie odkrywający myśli swoich wielbicieli z wdziękiem pragnął objawić, spełnić ich pragnienia. I to, co on sobie teraz pomyślał, z powodu ignorancji, z powodu pragnień, z powodu karmy, ludzie wędrują w tym świecie przez niższe i wyższe etapy życia i nie wiedzą, nie znają swojego przeznaczenia. To Pan Krishna sobie myśli, że tak wygląda ten świat. Oni nie znają swojego przeznaczenia z powodu pragnień, ignorancji i karmy. Myśląc w ten sposób, najmiłosierniejszy Pan objawił pasterzom swoją własną lokę, swa lokę, poza tamas, poza ciemnością, ignorancją tego świata. Czyli On objawił im swa lokę, to, czym jest nieograniczonym, wiecznym, pełnym blasku, prawdziwym Brahmanem. I wiedzą, satya i jnana, wiedzą, i którą widzą mędrcy, kiedy są usytuowani w samadhi, ponad gunami, siłami natury. Więc przyprowadzeni przez Krishnę do Brahmahrada, do tego jeziora Brahmy, Brahmana, gopa, czyli pasterze, wykąpali się w tej rzece, w tym miejscu, i wtedy wyszli i wtedy zobaczyli boską siedzibę Krishna. Po zobaczeniu tej loki, jak również jak Krishna jest tam gloryfikowany przez Vaidy, Nanda oraz inni pasterze byli w niebo wzięci najwyższym, pełni najwyższego szczęścia i byli bardzo zdumieni. Przypominam wam, że to są bezpośredni towarzysze Pana, to są gopa, chłopcy pasterze, ludzie pasterze, którzy są z Krishną we Vrindavan. I teraz jest im objawiany świat duchowy. Oni sobie myślą, że to jest coś zdumiewającego. Jest w tym trochę ironii, że oni już są w świecie duchowym, są we Vrindavan, są razem z Krishną bezpośrednio i teraz Krishna ukazuje im coś tak pozornie odmiennego, czym faktycznie jest, chociaż faktycznie to jest to samo. Śladziwa Goswami objaśnia, że te ustępy opowiadają tak naprawdę o trzech rzeczach. Że po pierwsze, to była naprawdę Goloka Vrindavan, którą im Krishna objawił. On to mówi dlatego, że w sanskrycie tam te teksty nie mówią, że to jest Goloka, tylko mówią Svaloka, mówią Brahman i tak dalej, ale Jiva Goswami pisze, nie martwcie się, on im pokazał Golokę Vrindavan, faktyczną, najwyższą siedzibę najwyższego Pana. Następną rzecz, którą mówi, że te ustępy opisują, że Goloka Vrindavan, ta najwyższa siedziba, jest możliwa do osiągnięcia. A w jaki sposób? Poprzez pogrążenie się w tych wodach Brahma Hrada. Czyli wszyscy z was po prostu musicie udać się do Vrindavan, udać się do tamtego miejsca, który również jest nazwany Akruragat, wziąć kąpiel tam w Yamunie. I nie martwcie się, że Yamuna teraz jest tak zanieczyszczona, mówiąc materialnie. A to jest inny temat. Możecie tam wziąć kąpiel i według tych wersetów wejdziecie do świata duchowego Goloki Vrindavan. Oczywiście jest tak wiele miejsc wokół tej większej okręgu Braj, gdzie jest powiedziane, że tylko kąpiąc się w tym kunda osiąga się wszelką doskonałość. Możesz osiągnąć czystą miłość prema do Kryszny w prema kunda, prema kunda na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ale również Brahma Hrada odnosi się do tutaj jezioro w szerszym znaczeniu oznacza rzeczywistość Brahmana. Czyli innymi słowy, jeśli jesteś w stanie wejść do wejść w Brahmana, wtedy możesz wejść do Goloki Vrindavan. Dzięki łasce Pana. I po trzecie, Śrila Jiva Goswami mówi, że ci gopa, chłopcy, ci ludzie pasterze, są w rzeczywistości wiecznymi towarzyszami Kryszny, są jego parikara. Więc ktoś mógłby się zastanowić, jak to jest, że oni, którzy są już z Kryszną w jego prakata lila, zamanifestowanych rozrywkach w Bhauma Vrindavan, jakim cudem oni jest im coś objawiane, jeśli już oni są jego wiecznymi towarzyszami? Odpowiedź jest taka, że Kryszna lila shakti, Kryszna posiada wiele różnych shakti, jedna z nich to jest lila shakti i po to, żeby jego rozrywki miały miejsce dla tych rozrywek, to znaczy również, że również dla nas, którzy możemy tego słuchać i później jeszcze opowiadać Kathayantach czy Mamnityam. My możemy brać udział w lila, w których to gopa, pasterze, wieczni towarzysze Kryszny biorą udział, my też możemy w tym brać udział. Czyli innymi słowy, Kryszna stwarza jakąś rozrywkę po to, i oni zapominają, kim są, tylko po to, żeby mogli sobie przypomnieć, kim są, po to, żebyśmy mogli o tym słuchać, jak o Krysznie i jego towarzyszach we Vrindavan. I dzięki temu my dojdziemy do tej platformy, którą jest ta udoskonalona rzeczywistość świata duchowego. Matchitta, Madgata Prana, Bodhayantah Parasparam, Kathayantah Chamamityam. Tushyanticha Ramanticha. Tushyanticha Ramanticha. To przesycenie i porywająca miłość jest dla nas dostępna dzięki słuchaniu o Krysznie i jego rozrywkom. A to jest znacznie lepsza sytuacja bez porównania niż wszystkie te niż te wszystkie inne wymyślone, wytworzone przez nasze przez płodne wyobraźnie tych ludzi, które są bardzo sztuczne i prawdopodobnie nie będą działać. Wszystkie te różne utopie i tak dalej są te wyobraźnie science fiction futurystów, naukowców, kimkolwiek oni są, do czegokolwiek oni mogą dojść, to bleknie, blaknie w porównaniu z światem duchowym. A może myślicie inaczej? Czy może wolicie dać sobie zamknąć mózg do puszki i wystrzelić się w kosmiczną przestrzeń? Może ktoś jest chętny do tego? Może warto spróbować? Warto próbować wszystkiego. Były takie czasy, kiedy mówiono, że będą zamrażać ciała ludzi jeszcze przed śmiercią, że dzięki temu oni później będą mogli być odmrożeni wtedy, kiedy technologia już będzie na tyle zaawansowana, żeby naprawić to ciało, które wtedy w tamtym czasie jeszcze było nie do naprawienia. Przypominam sobie, że to było, tak się mówiło jeszcze w latach 1960-tych. Zamruź swoje ciało. Niektórzy tak naprawdę robili. Na przykład Walt Disney.
No, it's still frozen. Frozen Walt Disney.
Na przykład zamrożonego Walt Disney. Może pewnego dnia zrozumieją, jak przemienić go w jego własne kreskówki. I wtedy będą mogli go odmrozić.
Okay, enough rambling. Śrila Prabhupada.
Chai. Czy ktoś ma jakieś pytania albo komentarze, albo pomysły, jak stworzyć utopię w tym życiu? Pytanie, tak? Why? Pytanie, dlaczego oni dochodzą do takich konkluzji? Why those persons come up to such conclusions of life? Musisz sam ich spytać. Że ci naukowcy, filozofowie i tak dalej, oni w ten sposób zyskują swoją popularność czy uznanie, że piszą, że pewnego dnia będzie tak i tak. Reporterzy to piszą i drukują. I oni w ten sposób trafiają do telewizji. To jest jeden sposób, jak można trafić do wiadomości. Cheap appreciation. Tak, może tak być. Jest tak wiele motywacji, które mogą za tym stać. Uwarunkowana dusza. Czego możesz się po niej spodziewać? Również też myślę, że przydajmy im trochę zasług, tak jak mówiłem wczoraj. Są te takie spójne przeglądy przez historię. Chodzi o ten głęboki optymizm, te takie wątki przebiegające przez całą historię, że rzeczy się stopniowo na świecie mają ku lepszemu. Tylko musimy iść dalej i będzie coraz lepiej, że jesteśmy coraz bardziej światli, rozbudzeni. To jest bardzo atrakcyjna filozofia, jeśli będziemy czytać niektórych z tych pisarzy. Jeden próbowałem przypomnieć sobie jego imię, nie jestem w stanie, ale przypomniałem sobie, że to jest Teilhard de Chardin, francuski filozof, teolog, chrześcijanin. On pisał mnóstwo na ten temat. Oczywiście nadaje wszystkiemu chrześcijański powab, ale w jego koncepcji stopniowo cały świat będzie coraz bardziej i bardziej duchowo świadomy i w pewnym momencie, że powiem, wystartuje i osiągnie doskonałość. Jeszcze jest kolejna osoba, która ma różne idee, podobne do tych, ale z indyjskiej perspektywy to Sri Aurobindo, Aurobindo Ghosh. On myślał, że dzięki jego systemowi jogi, nie wiem, czy to on go nazwał, czy też jego zwolennicy nazwali to jogą integralną, że przez tę praktykę ostatecznie dojdzie się do przemienienia tego tymczasowego ciała w wieczne ciało i ostatecznie cały świat stanie się uduchowiony. To już jest atrakcyjne. Byłoby miło.
They should have stopped taking their pills. They should stop taking their pills.
Shouldn't.
I think that
they should keep taking. Oni nie powinni odstawiać swoich tabletek. Tabletek. Jakiekolwiek lekarstwo oni przyjmowali, powinni byli je dłużej przyjmować. Krishna w Bhagavad-gita mówi, Janma Mritu Jaravyadi, że jedną z elementów wiedzy uczonej osoby jest anudarshanam, czyli bezustanne bycie świadomym, czy dostrzeganiem tych czterech błędów. Janma, czyli narodzin, mrityu, śmierci, jara, starości i wiady, chorób. Dukha, dosha są przyczynami niedoli, czyli są błędami wbudowanymi w ten system. Wbudowanym w system materialnej egzystencji. I z tego powodu my mówimy, żeby nie marnować czasu, próbując stworzyć idealną sytuację w tym świecie. Może stwórzmy korzystną sytuację do praktyki życia duchowego. To możemy zrobić. I do tego celu możemy stworzyć celową społeczność. I Śrila Prabhupada był jak najbardziej zainteresowany właśnie tym, rozpoczynając od społeczności New Vrindavan w Ameryce, dalej Gita Nagari w Pensylwanii, dalej w innych krajach społeczności farmowe, społeczności ziemne. On pragnął widzieć społeczności, gdzie celem będzie kultywacja naszej świadomości Kryszny. Więc to możemy robić. I do tego możemy mieć pełen entuzjazm i możemy brać tę wiedzę od acharyów. Ja bym powiedział, że również możemy brać wiedzę praktyczną z różnych obszarów współczesnego życia, po to, żeby osiągnąć jak najwięcej z naszej materialnej sytuacji do prostego życia i wzniosłego myślenia.
Mam pytanie, Maharaj wspominał o Bhima Akadashi. Ja mam pytanie na temat Bhimy. Czy to jest prawda, że on podobno jak mięso Widzi to prawda, że zjadacze mięsa są silniejsi od wegetarianów.
So regarding Bhima, is it true that Bhima was eating meat? And is it true that meat eaters are stronger than vegetarians? Oczekujesz, że Bhima Ekadashi, kiedy wszyscy pościmy, że ktoś będzie chciał wchodzić w takie tematy i dyskutować coś, co ma wspólnego coś z jedzeniem. Czy Bhima był wegetarianem, czy nie? Nie jestem ekspertem od Mahabharata. Niektórzy mówią, że są jakieś wskazówki w Mahabharacie, że ponieważ Pandawowie polowali, że oni nie byli wegetarianami. Można by sobie wyobrażać takie sytuacje, że mogło w lesie być im czasami trudno. Nie byli ascetami, którzy mogli żyć na samych korzonkach i suchych liściach. To byli kszatriowie. I kszatriowie mogą polować i również mogą, w rzeczywistości jest wspomniane, że mogą jeść pięć rodzajów zwierząt. Jest wymienionych. Niedawno czytałem, że są to dość dziwne zwierzęta. Jednym z nich jest porcupines. Jeżozwierz. Zazwyczaj nie myślisz o tym, żeby jeść coś takiego. Jeżozwierz. Kolejne zwierzę to żółw. Już nie pamiętam kolejnych trzech. Na pewno to nie były krowy. Czy Bhima był wegetarianem? Prawdopodobnie możliwe, że nie. A to drugie pytanie? Stronger than non-vegetarians. Taki był taki argument powszechny od dzieciństwa, że dlaczego musimy jeść mięso, bo w przeciwnym razie będziemy słabi, że potrzebujemy określonych odżywczych sytuacji dostępnych tylko w mięsie. Z tego co ja wiem, to było już bardzo dobrze pokonane, jeśli chodzi o teorię. Ale nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o teorie żywieniowe, wartości odżywcze. Na pewno to było pokazane, że przez ten fakt, że wiemiciele, spośród których niektórzy z nich są bardzo duży i bardzo silni, i a oni są ścisłymi wegetarianami, że wcale nie trzeba jeść mięsa. Silniejsi, czy może mniej silni? Myślę, że były nawet zawody, gdzie różni atleci, wegetarianie, wykazali się tym, że byli silniejsi. Na przykład mamy przykłady osób, które podnoszą ciężary. Więc to są tylko fałszywe informacje, które dalej są propagowane dla tak zwanej korzyści, dla korzyści przemysłów mięsnych, że musisz jeść mięso, żeby być silny. Więc to można by zmienić, gdybyśmy, chociaż to nie jest naszą główną misją, to może być aspekt naszej misji, powiedzmy, żeby poinformować ludzi, żeby ułatwić im przyjęcie stylu życia wielbicieli, że to nie jest potrzebne, żeby jeść mięso.
chciałem dać taką krótką informację na ten temat w Indiach. Jest taka grupa zapaśników w całych Indiach, którzy osiągali od lat 20., znaczy 20. poprzedniego wieku, duże wyniki i wygrywali zapaśnikami Europy. To byli czyści wegetarianie, znaczy są do dzisiaj.
In India, since 1920s, there is a group of famous wrestlers who always used to win with Western wrestlers, and they always been pure vegetarians. Więc proszę bardzo, mamy dowód. Powinniśmy może zaprosić tych zapaśników tutaj, zrobić otwarty program. Program Hare Krishna. Może Indradyumna z wami powinien zrobić coś takiego. On zawsze ma różnych artystów. Mógłby przyprowadzić jakichś zapaśników, żeby dali przykład, demonstrację tego. Może ktoś to sugerował Maharajowi? Jestem ciekaw, czy miał w ogóle taki pomysł. Ale myślę, że by chętnie to zrobił.
I oni żyją zgodnie z taką tradycją kultury Vaishnava.
They are living accordingly to Vaishnava tradition, culture.
Wielbią ziemię.
They are worshipping
arenę. Żyją mlekiem.
They are worshipping the earth and they are for wrestling match they are sprinkling milk for on the arena.
Innymi produktami odżywczymi.
There are many wrestling.
Jest wiele tradycji zapaśniczych w Indiach. Wiele z nich wiem, że mają taką kulturę. Jest całe antropologiczne studium niektórych z tych zapaśników z północnych Indii. Ja mógłbym sobie nawet to wyobrazić, to naprawdę pobudza. Myślę, że musimy to zasugerować Indradyumnie Maharajowi, że jestem pewien, że on to zorganizuje, żeby na przykład przyprowadzić dwóch takich zapaśników, którzy będą robić demonstracje i dalej mogliby rzucić wyzwanie, czy ktokolwiek z publiczności. Jakikolwiek może duży polski pracownik chciałby się zmierzyć. Więc tutaj dziękuję wam wszystkim bardzo. Szczęśliwego Bhima Ekadashi. Jai. I jai. Jai.
Varshavi yatra
ki jai ho.
Gaur prema.
Hari bol. Krishna Chetra Prabhu ki jai.